W obecnych warunkach należy angażować wszystkie siły i środki, by chronić miejsca pracy oraz dochody najbiedniejszej części społeczeństwa, szczególnie ludzi starszych i niepełnosprawnych, piszą ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. W liście otwartym przekazanym Polskiej Agencji Prasowej ich zdaniem konsekwencją przedłużania kwarantanny będzie jednak obejmujący cały świat, no a także i Polskę, kryzys gospodarczy skutkujący zubożeniem społeczeństw. Jak pomóc najuboższym? Co można zrobić? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk Ludzie i Pieniądze. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Panowie za pośrednictwem Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W obecnych warunkach należy angażować wszystkie siły i środki, aby chronić miejsca pracy, dochody najbiedniejszej części społeczeństwa, piszą ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Napisali w liście otwartym przekazanym Polskiej Agencji Prasowej. I to jest wyjście do naszej dyskusji, jak chronić najuboższych, bo wiemy, że mamy trzy tarcze antykryzysowe, tarczy finansową, to wszystko dla przedsiębiorców, po to, żeby utrzymać miejsca pracy. No ale nie tylko pracownikom z powodu tego kryzysu się dostanie, więc jak chronić tych najuboższych, jak do nich docierać?
No właśnie od tego są tarcze antykryzysowe, bo ochrona miejsc pracy, wspieranie przedsiębiorców, żeby nie zwalniali, jest ochroną miejsc pracy, a
Marek
Lewandowski. Praca i miejsca pracy są tutaj kluczowe. Proszę pamiętać, że zawsze w sytuacjach kryzysowych, gdy dochodzi do zwolnień, w pierwszej kolejności zwalniani są ci pracownicy o najniższych kwalifikacjach, a więc najczęściej też niestety ci najubożsi. Ochrona miejsc pracy, ochrona przed zwolnieniami jest najlepszą drogą do tego, aby tych najuboższych, najbiedniejszych zachować, ale to też jest pośrednio wspieranie misiów małych i średnich przedsiębiorstw, bo one przede wszystkim na rynku operują dla szeroko pojętego społeczeństwa, więc ten cały zakres usług, który wykonują od remontowych, budowlanych poprzez samochody, handel, kosmetykę, fryzjerów, to co dzisiaj wreszcie ruszyło, to jest przede wszystkim właśnie skierowane do społeczeństwa. Jeśli ono nie będzie w stanie tych usług kupować, na przykład z powodu utraty pracy czy z powodu zubożenia, to i to pośrednio przełoży się na małe i średnie przedsiębiorstwa. Więc tarcza jest najbardziej spójnym, integralnym systemem wsparcia, ratowania miejsc pracy i właśnie po to ona powstała, bo przecież żeby zwalniać, żeby zamykać czy zawieszać działalność gospodarczą, żadne tarcze do niczego nikomu nie są potrzebne. Są wszystkie procedury, przepisy prawa do tego przystosowane, aby robić zwolnienia grupowe, aby zamrażać działalność bez wspierania państwa. Po to z naszych podatków transferujemy ogromne ilości pieniędzy do przedsiębiorców, właśnie żeby nie zamykały swoich firm, utrzymywały miejsca pracy i hamowały przed zubożeniem społeczeństw. Chociaż tak jak pani redaktor powiedziała i co też jest w tym liście zawarte, wszyscy i tak odczujemy skutki tego kryzysu, a im on będzie dłuższy, tym te skutki będą jeszcze gorsze.
To Marek Lewandowski, Maciej Wośko.
Bardzo ważny głos ekonomistów, którzy patrzą na sytuację trochę inaczej niż my, obywatele, bo patrzą w perspektywie makroekonomicznej i znacznie dalej. Mam wrażenie, że dla nas...
Panie redaktorze, tu na moment przerwę. Proszę sobie zgłośnić swój mikrofon. Będzie pana lepiej słychać.
Już lepiej?
Zdecydowanie.
Teraz? Dobrze. No mam wrażenie, że w ciągu ostatnich tygodni naszym największym zmartwieniem była wizyta u fryzjera, bądź też w restauracji. Więc gdzieś tam chyba do nas jeszcze nie dociera tak naprawdę to, co nam grozi i co dzieje się w ekonomii, w świecie ekonomicznym. Naukowcy widzą, że konsekwencje tych kilku miesięcy zamrożenia gospodarki globalnej, zatrzymania właściwie wszystkich procesów ekonomicznych będą skutkowały potężnymi problemami już niedługo. I zgadzam się z Markiem Lewandowskim, który mówi, tak, tarcza antykryzysowa od początku była pomyślana tak, że warunkiem skorzystania z pomocy było niezwalnianie pracowników, czyli utrzymanie zatrudnienia. I wszystkie kolejne elementy tarczy też związane są z tym, żeby pracodawcy, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa utrzymały zatrudnienie, czyli dalej dawały pracę i pensje pracownikom, bo to jest szczególnie ważne również w tej dłuższej perspektywie. Kolejna rzecz, czyli wszystkie programy socjalne, tutaj też jasna deklaracja rządu, nie zmieniamy programów socjalnych, one nie znikną. I 500+, i kwestie związane z najniższą pensją, i kwestie związane z emeryturami, no tutaj możemy się spodziewać, że co da się zrobić, to zostanie wykonane i myślę, że to daje taki dobry sygnał na przyszłość, ale musimy się rzeczywiście liczyć z tym, że odczujemy wszyscy skutki tego, co wydarzy się w gospodarce, bo to dosyć fajnie mówi się o makroekonomii, o gospodarce globalnej, ale tak naprawdę, kiedy ona zaczyna dotykać naszych portfeli, budżetów domowych, to wtedy odczuwamy i obawiam się, że naszym zmartwieniem już niedługo nie będzie kwestia wizyty w salonie fryzjerskim czy właśnie skorzystania z restauracji, a możemy się spodziewać znacznie większych problemów, choć tak jak mówię, mam wrażenie, że jeszcze to do nas trochę nie dociera.
No rzeczywiście tego nie widać, tutaj się z panami zgadzam. A jak panów zdaniem usprawnić dostęp do tych wszystkich pomocy z tarczy, do tych pieniędzy? Bo pomoc jest, pieniądze są, przepisy są, tylko czasami utrudnieniem jest urzędnik.
Nie czasami, tylko najczęściej i znamy wiele przypadków, gdzie pomoc trafia bardzo szybko. To jest często kwestia nawet kilkunastu godzin. Że od złożenia wniosku do uzyskania wsparcia, subwencji idzie to bardzo szybko, ale mamy też sygnały i to jest bardzo mocno uzależnione od tego, o jakim rejonie Polski mówimy, gdzie to zalega, po prostu urzędnicy nie są w stanie albo nie potrafią przerobić wystarczająco szybko tych wszystkich wniosków. A wiadomo, to jest tak jak z tym starym powiedzeniem o pożarze. Nawet największy pożar można ugasić szklanką wody, jeżeli szybko się znajdzie jego źródło i tej wody użyje. A jeżeli się dopuści do tego, żeby sytuacja się pogorszyła, to taka pomoc spóźniona, ona jest wielokrotnie droższa i bardzo często też nie gwarantuje skuteczności. Wszystko, co możemy zrobić, to po prostu pracować jak na jak największych obrotach. Tutaj ani rząd, ani władza za ludzi tego nie zrobi. I skoro w jednych samorządach, w jednych urzędach się to udaje i działa to bardzo dobrze, a w innych nie, to znaczy, że problem jest po stronie takiej logistycznej i ludzkiej.
My wiemy, jak to zrobić, bo przykładem doskonałym jest tarcza finansowa uruchomiona poprzez system bankowy. Wnioski do tarczy, o wsparcie z tarczy finansowej, wnioski o subwencje przedsiębiorcy zgłaszali przez banki, w których mają konta. Co więcej, udało się przy tarczy finansowej wykorzystać wiedzę, jaka jest zgromadzona w Krajowej Administracji Skarbowej, bo przedsiębiorcy zgłaszają co miesiąc bądź co kwartał wszystkie informacje dotyczące swojej firmy, więc te informacje już tam są. I tarcza finansowa ewidentnie zadziałała, bo to jest 110 tysięcy przedsiębiorstw, które już skorzystały. Mówimy o 23 miliardach ze 100 miliardów złotych, które już właściwie trafiły do małych i średnich przedsiębiorstw. Więc ten system bankowy, bardzo dobrze rozwinięty i ztechnologizowany w Polsce, świetnie sobie radzi, co też widzieliśmy wcześniej przy składaniu wniosków o wsparcie z programu Rodzina 500+. Też w momencie, kiedy włączyły się w ten proces instytucje bankowe, nagle okazało się, że można przyspieszyć, dzieje się to znacznie szybciej. Nie ma w tym nic dziwnego, że instytucje finansowe, że banki są znacznie lepiej ztechnologizowane i znacznie lepiej przygotowane do tej interakcji z klientami niż urzędy. Wierzę w to mocno, bo czasami tak właśnie się dzieje, że takie kryzysy przyspieszają pewne procesy. Wierzę mocno, że jednym z elementów pozytywnych, właśnie takiego pozytywnego przyspieszenia, pozytywnego progresu będą zmiany w sposobie kontaktowania się z urzędem, współpracy z urzędem właśnie via internet poprzez choćby profil zaufany. To wszystko działo się już wcześniej, ale działo się znacznie wolniej. W tej chwili wszystkie te procesy przyspieszyły. Wierzę, że no już za kilka miesięcy czy za rok będziemy w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o współpracę właśnie z administracją poprzez systemy elektroniczne.
Nie tylko w dziedzinie bankowej te przyspieszenia następują w wielu innych obszarach i edukacji, i pracy zdalnej. Coś, co kiedyś wydawało się niemożliwe, okazuje się, że całkiem nie najgorzej funkcjonuje. Jak funkcjonuje, to też się okaże, bo czy ta edukacja zdalna będzie tak samo skuteczna jak stacjonarna, to troszeczkę jeszcze przed nami, nie mamy tutaj doświadczenia. Ale tu jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. To też postępuje i jest coraz lepiej działające, mianowicie opieranie takich mechanizmów nie na zaświadczeniach, a na oświadczeniach, patrząc na historię poszczególnych. W relacji z bankiem zaczyna być to oczywiste. Bank patrzy na moją historię, zna moje konto, moją strukturę wydatków i nasze relacje na przykład w rozmowach o kredyt czy jakichś innych, już jest bardzo krótka, często wystarcza wymiana jednego maila. Czas pomału iść w tym kierunku z urzędami, gdzie po prostu przedsiębiorca czy obywatel coś oświadcza. Są oczywiście kary za złożenie fałszywych oświadczeń, bo prędzej czy później takie rzeczy wyjdą, ale dzięki temu jest dużo mniejszy koszt i dużo krótszy czas obsługi tego typu zleceń czy procesów. I to wszystko przyspiesza. I to jest to, co pan Maciej mówi. To naprawdę jest duża nauka, którą w tej chwili przerabiamy i mam nadzieję, że skutkiem tego kryzysu będzie będą nie tylko straty, ale też skok technologiczny czy skok jakościowy w relacjach obywatel-państwo, przedsiębiorcy-państwo.
Zmieniamy troszeczkę temat, ale tylko troszeczkę. W ubiegłym roku media pisały o kryzysie związków zawodowych. Uzwiązkowienie ledwo przekracza 10%. Z danych GUS-u za 2018 rok wynikało, że do 12,5 tysiąca związków zawodowych, spore rozproszenie, należało łącznie 1,5 miliona Polaków. Większość pracowników uważało w ubiegłym roku, że nie są reprezentowani, miało mglistą wiedzę na temat tego, co w ich interesie mogą zdziałać związki zawodowe. No to teraz właśnie, jak wygląda sytuacja po lockdownie? Mamy kryzys i pytanie, czy związki zawodowe są potrzebne?
Oczywiście, że są potrzebne i ten kryzys pokazuje, jak bardzo są potrzebne, dlatego że wszędzie tam, gdzie funkcjonują związki zawodowe, a na pewno tam, gdzie funkcjonuje Solidarność, przede wszystkim nie doszło do zwolnień grupowych. Okazuje się, że w ramach tarczy, w ramach wsparcia podpisywane są porozumienia i to bardzo często korzystniejsze niż to, co dopuszczają poszczególne elementy tarczy. I te porozumienia w większości zostały wypracowane w dialogu. Czegoś, czego nam niezwykle brakuje. Brakuje nam takiego wzajemnego słuchania się o swoich potrzebach, wzajemnej troski.
I udaje się to przeprowadzać w firmach dzisiaj?
Jak na razie tak. W ponad 90% tam, gdzie są związki zawodowe, zawarto porozumienia, wsparcie z tarczy zostało udzielone. I widać też skutek odwrotny, mianowicie tam, gdzie związków zawodowych nie ma, dochodzi do bardzo złych praktyk, próby wykorzystywania kryzysu. Nie wszystkie branże mają problemy, nie wszystkie branże potrzebują wsparcia. Spotkaliśmy się z sytuacjami, tam był akurat związek zawodowy, tam była akurat Solidarność, więc znamy to z imienia, nazwiska, gdzie pracodawca zaproponował skrócony czas pracy, żeby otrzymać wsparcie, a jednocześnie pracę w nadgodzinach, w umowach, zleceniach, poza tym głównym nurtem, a więc takie czyste cwaniactwo, próba takiego wyłudzenia pieniędzy tak naprawdę. I widać też coraz powszechniejsze pytania. Mamy tych pytań kilkadziesiąt, a w przypadku kilkunastu już jesteśmy na etapie rejestracji. Pracownicy pytają się o możliwość zorganizowania się w związki zawodowe. Tutaj głównym problemem nie jest to, co związki zawodowe mogą dać poszczególnym pracownikom, tylko brak świadomości, że związek zawodowy to ja. Organizujemy się po to, żeby stworzyć siłę, dzięki której możemy mieć wpływ na swoje miejsca pracy. I ludzie zaczynają to zauważać, że tam, gdzie pracodawca zmuszony jest do dialogu i musi w konsensusie dogadać się z załogą, żeby otrzymać wsparcie, funkcjonuje to na dużo zdrowszych zasadach i relacjach, bo przecież po tym kryzysie przecież wszyscy będziemy musieli żyć z sobą. To życie się i świat na tym nie kończy. I jak sobie popsujemy tutaj relacje, robimy dużo złych rzeczy, dużo złych emocji, one potem będą procentować, a przecież tych złych emocji nam nie brakuje już z samej medycznej strony tego całego kryzysu pandemicznego.
Mm-hmm, to mówił praktyk.
Cieszę się bardzo, że pan Marek Lewandowski powiedział o wzajemnym słuchaniu się i współpracy pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, bo no, pewnie tak jak można mnożyć przykłady złego zachowania pracodawców, tak samo też znamy przypadki, kiedy to związki zawodowe stają się takim murem, bastionem nieugiętym, kiedy pracodawca przychodzi z propozycjami i mówi: musimy ratować firmę, musimy ratować miejsca pracy, potrzebuję też waszej współpracy. I zdarza się przecież czasem, że związki zawodowe też stają murem, że nie, nic nie zmieniamy, tak ma być i koniec. To są, ale rzeczywiście następuje wtedy jakiś dialog, więc zakładam, że w najbliższym czasie, w czasie kryzysu, rola związków zawodowych, znaczenie związków zawodowych i ta reprezentatywność z pewnością wzrośnie. Im większa firma, im większe zatrudnienie, tym większe znaczenie ma i obecność związku zawodowego, ale też właśnie to wsparcie, którego związek zawodowy udziela i udziela zarówno w tych podstawowych funkcjach, czyli właśnie w negocjacjach z pracodawcą, ale również no, w pewien sposób pomaga i wspiera pracowników, którzy mają problemy. Tego możemy się, tak jak na początku programu powiedzieliśmy, możemy się spodziewać, że prędzej czy później te problemy dotyczące naszych własnych portfeli, naszych własnych budżetów domowych dotrą i do nas i będziemy szukali rzeczywiście wsparcia. Wtedy związki zawodowe można już dzisiaj prognozować, no, mogą stać się tym tą instytucją, która rzeczywiście może pracownikom mocno pomóc. To widzimy już dzisiaj w takich właśnie niewielkich przykładach, kiedy dzieje się źle i ten związek zawodowy no, broni i pracowników, ale też chroni przed jakimiś próbami, mówiąc wprost, wyłudzenia pomocy, na przykład właśnie poprzez inżynierię podatkowo-personalną. Wierzę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać dużego wzrostu zainteresowania pracowników właśnie tworzeniem i wstępowaniem do związków zawodowych.
Tutaj warto sobie też odkręcić parę mitów. Nie wiem jak w przypadku innych związków zawodowych, ale mogę z całą pewnością mówić w imieniu Solidarności, że nie ma praktycznie przypadków, gdzie związek zawodowy położyłby, oględnie mówiąc, firmę w sytuacji, gdy jest prowadzony dialog. Bardzo często niestety dochodzi do sytuacji, że pracodawca nie mówi, jaka jest prawdziwa sytuacja, nie pokazuje dokumentów, jak to się mówi, oględnie, nie kładzie kwitów na stół. I wtedy najczęściej ten dialog przebiega nie najlepiej, ale nie znam przypadku, gdzie mając świadomość, jaki jest stan firmy, żeby związki zawodowe nie współpracowały z pracodawcą, bo my stajemy się zakładnikami takiej wiedzy. Jeżeli mamy na karku zagrożenie że możemy położyć kilkaset miejsc pracy. Proszę mi wierzyć, to jest wiedza, z którą nie da się łatwo przejść do porządku dziennego i ten dialog jest.
I tutaj stawiamy kropkę.
Nie pokazuje, jaki jest faktyczny stan i nie pokazuje dokumentów.
Stawiamy kropkę, panie rzeczniku, bo teraz kolejny temat blisko ludzi, a mamy mało czasu. W tym roku do 30 kwietnia opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 2353 ogłoszenia o upadłości konsumenckiej. To niewiele, dopiero czekamy na efekty kryzysu i marcowej nowelizacji prawa, która zakładała umożliwienie upadłości większej liczbie osób, mówią eksperci z firmy doradczej Legal Advisors, o czym informuje Gazeta Bankowa. Daliście państwo tytuł Upadłość konsumencka, cisza przed burzą. No i właśnie, jak oceniają państwo sytuację? Czy rzeczywiście cisza przed burzą? Czy czeka nas lawina upadłości konsumenckich?
Ja nie nazwałbym tego lawiną, natomiast no, rzeczywiście zmiany w przepisach związanych z upadłością konsumencką, czyli likwidacja takiego zapisu, który do tej pory blokował wiele takich wniosków, czyli decyzja sędziego tak naprawdę o rażącym niedbalstwie doprowadzającym do trudnej sytuacji finansowej petenta czy osoby, która o tę upadłość wnosi. Rzeczywiście zlikwidowanie tego zapisu pozwala trochę szerzej sięgnąć po tę formę próby poradzenia sobie ze spłatą zobowiązań. Drugi element to wprowadzenie też działalności gospodarczych, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą, które również na takich samych zasadach mogą wnosić o upadłość konsumencką. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że mimo wzrostów, choćby w 2019 roku, mówimy o wzroście 20% jeszcze ze starych przepisów w liczbie ogłoszonych upadłości, to jeśli przyjmiemy, że gdzieś tam według danych około 3 milionów osób ma problem z regularną spłatą zobowiązań, to widzimy, jaka jest skala tak naprawdę. Te 7 tysięcy na koniec grudnia 2019, a 3 miliony osób, które mają problemy. Upadłość konsumencka wcale nie jest tak łatwym rozwiązaniem, jak pierwotnie kiedyś się wydawało i kiedy te przepisy były tworzone, mogliśmy zakładać, że o, jak fajnie, to ja złożę sobie wniosek o upadłość i ktoś pomoże mi albo ktoś za mnie wręcz spłaci zobowiązania. Nie, to jest długi proces i coraz więcej osób się o tym przekonuje, że wcale nie jest łatwo ogłosić upadłość i nie jest łatwo też przez nią przebrnąć. To jest jednak związanie się na długi czas pewnymi bardzo twardymi zasadami finansowymi.
Ale ona często ratuje życie i my jako dziennikarze zobowiązujemy się upowszechniać tę wiedzę, żeby jednak ludzie, którzy są naprawdę w bardzo ciężkiej, podbramkowej sytuacji, mogli z niej wybrnąć. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji. Reklama. Messing.com